Więzienny rok. Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Jak co miesiąc witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Kapitan Milena Garcarek, starszy wychowawca. Są dzisiaj z nami też panowie, którzy, tak jak ostatnie miesiące, poświęcamy audycję temu, żeby osadzeni opowiadali trochę o swoim życiu. To tak samo dzisiaj właśnie zrobimy. Panowie podzielą się z nami historią swojego życia, tym, co się wydarzyło, że trafili do zakładu zamkniętego i co czeka na nich po opuszczeniu jednostki.
Pozwól mi, abym został tu. Nie pozwól mi znów się odwrócić. A pozwól tylko mi zabrać swoją duszę, a ja się wzniosę.
Mam na imię Bartosz, mam 24 lata.
Od jak dawna przebywa pan w jednostce penitencjarnej?
Już ogólnie w zakładzie karnym przebywam rok i miesiąc z małą przerwą, 3-miesięczną, bo po sankcji miałem uchylony areszt, na 3 miesiące byłem na wolności. No i w tym czasie zająłem się pracą, wyjechałem do Niemiec, trochę zarobiłem pieniążków, no i wstawiłem się, jak dostałem wezwanie. I od tamtego czasu jestem tutaj już 9. miesiąc.
Czyli przez te 3 miesiące chciał pan pokazać sądowi, że zrozumiał pan wagę swojego czynu i to, że źle pan zrobił.
Tak, oczywiście. Chciałem pokazać sądowi, że jednak można legalnie zarobić, bo trafiłem tutaj za handel narkotykami, za który bardzo żałuję. No i po wyjściu chciałbym wyjechać za granicę dalej. Tam mam, można powiedzieć, pracę ogarniętą. Zarobić trochę pieniędzy, pomóc mamie, bo w domu się nie układa za bardzo. No i oczywiście utrzymywać kontakt z rodziną.
A co to znaczy, że w domu się nie układa? Może pan trochę opowiedzieć, z jakiej rodziny pan pochodzi?
Mam 4 rodzeństwa, jestem najstarszy, no i trochę głupio, że trafiłem do aresztu, bo ponieważ powinienem dawać przykład rodzeństwu, tak? A taki przykład, że siedzę teraz w więzieniu, to jest trochę zły. No i chciałbym to zmienić. Chciałbym pokazać rodzeństwu, że jestem dobrym człowiekiem i pomagać im, mamie. W domu się trochę nie przelewa. Mama teraz ostatnio zaczęła pracować. No i mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeszcze jak wyjdę, to wesprę ją i będzie dobrze.
Mama sama was wychowuje?
Znaczy, jest po ślubie, ale ja tam z ojczymem nie mam za dobrych kontaktów. Tak powiem. Po prostu nie dogadywaliśmy się od zawsze i mama już jest 10 lat po ślubie. O. Poniekąd może przez niego tu jestem, no nie chcę tam w sumie ten, ale tak mi się wydaje trochę, że też jego jest winy w tym, no bo pije, nie? Nadużywa alkoholu i ja swoje zrozumiałem, ale do niego jeszcze nie dotarło parę rzeczy.
A mama, rozumiem, że chroni go i udaje, że nie ma problemu.
No właśnie o to w tym chodzi, że mama zawsze stawała za nim. To mnie też bolało, że nie stoi za mną, tylko stoi za nim i to tak jest właśnie, że no do niego jeszcze nie dotarło parę rzeczy, po prostu ja jestem tu, gdzie jestem, ale staram się zmienić po prostu i dotarło do mnie parę rzeczy, ale do niego nie dotarło i dalej się zachowuje tak, jak się zachowywał.
Dlatego chce pan wyjeżdżać za granicę, a nie być tutaj?
Znaczy się, za granicę to ja chciałbym wyjechać tylko zarobić pieniądze, a tutaj z mamą No, oczywiście za granicą są lepsze zarobki, a tutaj to nie mam za bardzo możliwości. Tak mi się wydaje, żeby coś dobrego tutaj sobie ułożyć w życiu, żeby zarobić jakieś pieniądze. I myślę, że to jest dobra opcja. Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie, nie? Skrzydła ptaka. Weź mnie jak woda łagodną falą. Weź mnie jak słońce, a ciepłą rosę. Ja się wzniosę, podniosę, no bo muszę.
Wróćmy do tego przestępstwa, które pan popełnił, bo tak dosyć szybko pan o tym powiedział. No właśnie, handel narkotykami. Na jaką skalę, komu?
No, pochodzę ogólnie z wioski małej, ale po prostu no, dealowałem tak na, można powiedzieć, na mojej wiosce i na kilka miasteczek wokół. No, głównie amfetaminą dealowałem i to był mój taki drugi zarobek, bo ja pracowałem, miałem pracę w swojej wiosce, w takiej firmie z pieczarkami. No i tam pracowałem, no i zachciało się dorobić po prostu większe pieniądze, żeby były. No i tak się zaczęło jakoś. Koledzy tu gdzieś tam, raz, drugi była rozmowa na ten temat i gdzieś tam kiedyś w końcu się za to załapałem. No i zacząłem handlować tym.
I komu pan sprzedawał?
Znaczy, no różnym osobom. Przeważnie w moim wieku, kolegom, z którymi się znałem ze szkoły. Dużo tych osób było. No, jakbym tak miał wymieniać, to naprawdę nawet przyjeżdżali z dużych miast, gdzieś kiedyś z nich poznałem, to dzwonili, przyjeżdżali z miast wokół, co mnie też dziwiło, że tam nie ma, specjalnie przyjeżdżali do mnie. Ale żałuję tego bardzo.
Jak się zaczęło panu powodzić, to na coraz większą skalę ta sprzedaż?
Tak, bo to było tak, że jak jednemu sprzedałem na przykład, powiedzmy, to on zaraz informował kogoś następnego, że tu i tu i tu jest dobre, czy coś tam na przykład, że dobry narkotyk. I no i tak się rozpowszechniło, że już na większą skalę później to szło.
Czyli tak naprawdę kupowały od pana dosyć młode osoby.
No tacy 20-latkowie wzwyż. Tam tak jak jakieś młodzi byli, to po prostu nie sprzedawałem młodym, nie? Powyżej 20 lat, tak, mój rocznik. No i też osoby starsze, nie powiem, bo też 40-latkowie, 30-latkowie. Taki 20-40 lat, taki przełom gdzieś w tym wieku.
A zastanawiał się pan czasami nad tym, czy oni są uzależnieni, albo widział pan to, że ich tak bardzo ciągnie, że tak coraz częściej na przykład kupują, czy w ogóle to pana nie interesowało?
To było widać, bo czasem to naprawdę, no nawet w nocy telefony się urywały, że po prostu potrzeba i tyle, ale ja miałem swoją określoną godzinę, w których po prostu sprzedawałem to i tak jak w nocy to nie odbierałem telefonów, no ale to było widać, że ludzie są uzależnieni od tego i potrzebują to do życia.
I miał pan określone godziny, kiedy pan sprzedawał i miejsce też?
Tak. Miejsc miałem kilka i to po prostu w tych samych miejscach praktycznie w określonych godzinach. Przeważnie po pracy. To były godziny wieczorne, tak 19, 20, 21 maksymalnie. I już później do domu. I w tych godzinach ustawiałem, żeby wszystkich załatwić i to było na tyle.
A pana stosunek do tej amfetaminy? Sam pan też próbował?
Czy próbowałem sporadycznie, tak na weekendy. Gdzieś tam kiedyś raz to się wciągło, czy tam zażyło. No i tak poniekąd z 3 miesiące może tak gdzieś zażywałem.
A co spowodowało, że nie częściej, że nie, że właśnie 3 miesiące i nie dłużej?
No po prostu doszło też do człowieka parę spraw, że to jest złe, po prostu jak się to zażywało, człowiek czuł tą euforię, jak to się mówi, czuł, że się lepiej po tym czuje, ale z czasem to po prostu człowiek był niewyspany, nie mógł dojść do siebie, a to jeszcze w połączeniu z pracą to naprawdę było przeciążenie organizmu.
Bo ileś tam czasu się nie śpi, a potem się na przykład odsypia to wszystko,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, dokładnie. A to na przykład zdarzyło się w weekend, a w poniedziałek trzeba iść do pracy, a to człowiek niewyspany i ten cały tydzień jeszcze znowu nie zdążył się zregenerować człowiek i później z czasem zrozumiałem, że to jest... Co z tego, że człowiek się dobrze po tym czuje, jak po prostu... No to wpływa na zdrowie, nie? Zdrowie, no przede wszystkim zdrowie to... Masakra jest później z człowiekiem.
Czyli jak pan słyszy na przykład w telewizji takie debaty o miękkich i twardych narkotykach, to jaki jest pana stosunek do tego?
Na przykład, bo zażywałem i amfetaminę i marihuanę. I teraz jestem przeciwnikiem ogólnie amfetaminy. Zniszczyło mi to życie po prostu i wiem, że przez to tutaj trafiłem poniekąd. No a do marihuany znowu mam takie nastawienie, że uważam, jak ktoś sobie pali, to nic złego nie robi komuś, ale też z czasem na przykład pamięć. Po marihuanie psuje się pamięć strasznie. Człowiek zapomina niektórych rzeczy, ma po prostu luki w głowie. I też zauważyłem to z czasem, bo najpierw zacząłem od marihuany, później zaczęła się amfetamina. I tak się skumulowało, że tu się znalazłem.
Dusza moja jeszcze czysta.
Jak pan powiedział, że tak naprawdę nic się nie robi nikomu, to trochę się we mnie tak kotłuje, bo sobie myślę na przykład o tym, że ktoś może mieć dzieci, może mieć rodzinę, żonę, męża i na przykład uszczupla budżet rodzinny przez to, że kupuje to świństwo.
Tak jest.
No, czyli to nie jest tak, że jesteśmy taką bezludną wyspą, która jesteśmy sami i nie wiem, odpowiadamy za swoje życie tylko i wyłącznie, ale no nie wiem, jesteśmy pracownikami, jesteśmy w jakichś rodzinach i no, cierpią nasze rodziny, nie? Chyba nieważne, czy to są miękkie, twarde, czy dopalacze, czy jeszcze jakieś inne rzeczy.
No tak, to ma pani rację, bo to jest... Też koszt, to jest wszystko drogie, to pieniądze idzie strasznie na to, jak się to zażywa, nie? Uzależniony jak ktoś jest, to cały czas tego potrzebuje, a pieniądze skąd wziąć? No też trzeba mieć te pieniądze.
No właśnie, a pana rodzina, właśnie rodzeństwo czy mama widzieli, że coś się dzieje, czy byli zainteresowani tym, że są pieniądze i to było najważniejsze?
Znaczy się, ja nigdy... Można powiedzieć, nie pokazywałem, że mam te pieniądze. Fakt faktem zawsze mamie dawałem, ale mama wiedziała, że ja pracuję i że mam te pieniądze z pracy. A to, co sobie dorabiałem, to sobie dorabiałem. Mamie zawsze dawałem, ale z czasem powiem pani, że tak, mama zauważyła, że coś jest nie tak i że po prostu... No, że mam te pieniądze i też, że zażywam te narkotyki. Wszystko wyszło na jaw.
No, kłamstwa mają krótkie nogi.
Tak, dokładnie.
A jakaś dziewczyna była w pana życiu?
Znaczy było kilka, ale nie na dłuższą metę. O.
A z czego to wynikało? Z pana niedojrzałości, z ich niedojrzałości, czy z tego, czym się właśnie pan zajmował i nie miał pan czasu dla nich? Czy jeszcze jakieś inne przyczyny?
Z braku czasu uważam. Braku czasu mojego. Zawsze zalatany byłem, jak tym się zajmowałem. No i po prostu nie było czasu na kobiety. Tak mi się wydaje.
Dodam tylko, że pan Bartosz bardzo się denerwuje podczas tej rozmowy i możecie państwo słyszeć takie pukania albo szeleszczenie, no bo tutaj trzęsą mu się nogi, ręce i jakoś stara się sobie pomagać chyba tymi ruchami. Zresztą myślę, że już państwo słyszeliście w głosie praktycznie każdego osadzonego, że nie jest im łatwo o tym mówić. Zwłaszcza tym, którzy naprawdę... ten czas pozbawienia wolności wykorzystują na przemyśliwanie o tym, co się wydarzyło i o tym, co zrobić, żeby to się już nigdy nie wydarzyło i żeby nie wrócić do więzienia. No właśnie, praca gdzieś tam za granicą, a jeszcze jakieś plany ma pan takie na dłuższą metę?
Znaczy się, no gdzieś tam kiedyś sobie tak myślałem o jakiejś firmie, żeby otworzyć, Lubię stolarkę. Pracowałem właśnie w firmie 2 lata prawie stolarskiej i trochę się tam nauczyłem i podoba mi się to. Stolarka mi się podoba. Meble, kuchnie takie, coś w tym stylu, nie?
A teraz jak pan przebywa w jednostce, też pan pracuje. Co pan robi w tej pracy?
No, remontówka. Zajmuję się remontami. Remontujemy pomieszczenia takie tutaj na takiej szkółce, gdzie się znajdujemy, to fajnie, też mi się podoba. Budowlanka też mi się podoba. Lubię to robić.
Czyli nie wychodzi pan z wprawy przez to, że tu ma pan możliwość też pracy?
Tak, oczywiście. Cały czas się człowiek uczy i nabiera doświadczenia.
No, a jeszcze po pracy szyje pan maseczki ochronne dla zaprzyjaźnionych z nami instytucji.
Tak, oczywiście. No, staram się angażować, być aktywnym tutaj w więzieniu. No i myślę, że w dobrym kierunku idę.
Jak się jest aktywnym, to też czas szybciej leci, prawda?
Tak, oczywiście. Czas tak ucieka, że...
No i teraz najważniejsze, od niedawna przygotowuje się pan też do bierzmowania.
No, po prostu bierzmowanie jest też potrzebne do ślubu czy coś. No i chciałbym zrobić to bierzmowanie, bo kiedyś nie było okazji. Czy się była okazja, ale nie było czasu.
Przygotowuję was, to znaczy pana i jeszcze dwóch innych osadzonych, którzy się zdecydowali na ten sakrament. Ksiądz kapelan Jarosław Kołodziejczak. I dzisiaj będziemy się łączyć internetowo. Tak nietypowy sposób, ale to wynika z tego, że no, ksiądz kapelan, jak każda inna osoba z zewnątrz od czasu nastania pandemii, nie może tutaj do nas przyjść. Ale myślę, że to nie jest jakaś wielka przeszkoda, że łączymy się przez internet, a nie spotykamy się tak face to face.
Tak, nie jest to przeszkoda. Uważam, że fajnie tak przez internet, nawet teraz, jak nie ma tych widzeń, nie ma tego kontaktu, no, że dobre i to uważam.
Dziękuję bardzo, życzę powodzenia i tego, żeby panu się ułożyło na wolności, która mam nadzieję, no za...
Kilka miesięcy.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, do widzenia, pozdrawiam.
A teraz witamy kolejnego pana, proszę się przedstawić.
Dzień dobry, jestem Łukasz.
Ile pan ma lat?
37.
Jak długo już pan przebywa w jednostce?
Rok czasu.
I zostało już niewiele, bo dzisiaj pan podpisywał termin wokandy, który jest w najbliższy czwartek, a nagrywamy tą audycję 22 w poniedziałek i w najbliższy czwartek prawdopodobnie opuści pan jednostkę.
Tak.
Przynajmniej ma pan taką nadzieję. A słuchaczom powiem, że ta nadzieja wynika z tego, że pan ma wystąpienie dyrektora o warunkowe przedterminowe zwolnienie, czyli ma szansę wyjść na połowę kary. Jeżeli oczywiście sędzia się zgodzi i pan prokurator nie zaskarży decyzji sędziego. Rok przebywania w izolacji pewnie dał wiele do myślenia.
Tak, bardzo dużo. O rodzinie w ogóle. W ogóle całe życie. No inaczej myślę teraz i...
Pan Łukasz jest bardzo małomówny, więc jak poprosiłam go, żeby nam tutaj udzielił wywiadu, powiedział świadectwo o sobie i swoim życiu, no to tak spojrzał na mnie, że może niekoniecznie on. Ale jest też inteligentną osobą, która jest bardzo oczytana, bardzo spokojna, taka nie sprawiająca żadnych problemów, wręcz przeciwnie. Ale co się stało, panie Łukaszu, że trafił pan do więzienia?
14 lat temu miałem firmę i nie odprowadzałem wszystkich podatków i tak się to ciągło. Ja aż odraczałem, jak dostałem wyrok, odraczałem to, ale i tak musiałem tutaj trafić. No i tak wyszło, że trafiłem tutaj.
Odraczał pan? No słuchacze mogą nie wiedzieć, o co chodzi.
Odraczałem na moją żonę, bo była schorowana i na dziecko, bo mi się małe urodziło. To odraczałem wyrok i dostałem raz 6 miesięcy i drugim razem dostałem też 6 miesięcy w Koninie, a w apelacyjnym mi odrzucili to.
I musiał już pan się stawić, a pewnie pan się sam nie stawił, tylko doprowadziła pana policja, czy jak było?
No, chciałem się sam stawić, tylko mój adwokat zadzwonił do sądu i zapytał, czy przyjdzie jeszcze jeden bilet. Tam go poinformowali, że przyjdzie, a nie przyszedł i byłem poszukiwany. I dostałem wiadomość od dzielnicowego, żebym się stawił w poniedziałek. Pojechałem w poniedziałek o uaktualnienie miejsca zamieszkania. Jak wypisałem to wszystko, to on jeszcze mówi chwilę, żeby poczekać, a on sprawdzi mnie na komputerze i wyszło, że jestem poszukiwany.
Bilet to znaczy no to, że ma pan termin stawienia się do jednostki, tak?
Tak, tak.
Słuchacze mogą nie wiedzieć, co to znaczy bilet, a w takim właśnie slangu waszym to oznacza, że no już powinienem przyjechać do jednostki, stawić się w tej konkretnej jednostce. Potem podczas pobytu w jednostce próbował pan też pisać o przerwę w karze.
Tak, próbowałem pisać o przerwę w karze, ale no, nie udało się. Nie została mi udzielona przerwa w karze.
No tak myśląc sobie z perspektywy czasu, to może nawet dobrze. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, że przerwa oznacza, że i tak trzeba będzie wrócić do jednostki, tak. A te powroty są bardzo trudne. Więc czasami nawet dobrze, że ten sędzia nie daje wam tej przerwy w karze. Tylko, że odbywacie tą karę ciągiem i po prostu cierpliwie czekacie na termin warunkowego, przedterminowego zwolnienia.
Teraz jak wyjdę, to już nie będę musiał tu wrócić, no to jest dobre.
Chyba, że popełni pan jakieś nowe przestępstwo.
No raczej nie.
Na szczęście ma pan duże wsparcie w rodzinie, prawda?
Tak, tak, mam żonę, dziecko i dużą rodzinę. Każdy czeka, dzwoni, pyta się, kiedy wyjdę.
W jaki sposób utrzymuje pan kontakt z żoną, z dzieckiem?
Telefonicznie i przez Skype'a. Codziennie telefon do żony i mogę się kontaktować z rodziną.
Żona też przysyła dużo listów. Listy, zdjęcia, żeby pan nie zapomniał, jak wyglądają, a zwłaszcza dziecko.
Tak, tak. Też książki mi przysyła. Czytam książki i wypożyczam w bibliotece książki. Jakoś ten czas leci.
Też pan pracuje na zewnątrz, to też pewnie sprawia, że ten czas wykorzystuje pan pożytecznie.
W pracy też czas leci szybciej i zawsze mogę coś zrobić. No i się nie nudzę.
No i tak samo jak pana poprzednik, też pan szyje maseczki.
Tak, tak, szyję maseczki.
No i co będzie, jak pan opuści mury więzienia?
Na początku, wcześniej jak tu przyszedłem, to też pracowałem w Niemczech i teraz pewnie też jakiś czas będę musiał wyjechać, żeby odrobić trochę to wszystko. Ogólnie chciałbym w Polsce pracować, ale ciężko jest. Też mam małe dziecko, żona też by chciała wrócić do pracy. Zobaczymy, jak wyjdę, co się stanie.
A o założeniu firmy myśli pan?
Znaczy ja mam firmę, tylko mam zawieszoną. Wcześniej też miałem firmę remontowo-budowlaną i jak tu przyszłem, to musiałem zawiesić. Znaczy wcześniej zawiesiłem, bo już wiedziałem, że tu przyjdę, tylko po prostu tak nie wiedziałem dokładnie, że już muszę przyjść.
A będziecie chcieli z żoną mieć jeszcze drugie dziecko?
Tak, tak. Staraliśmy się już przed przyjściem tutaj też, ale nie wyszło. Z pierwszym dzieckiem też mieliśmy ciężko, żeby żona zaszła w ciążę, ale się udało. No, oczywiście chcieliśmy jeszcze jedno dziecko, no, zobaczymy, jak to wyjdzie.
No to życzę wszystkiego dobrego i oby się wszystkie plany pana i pana żony zrealizowały, a zwłaszcza odnośnie właśnie dzieciątka.
Dziękuję bardzo.
Pająk rozpił sieć na tej desce, gdzie król zasiada sam. Z lustra vis-a-vis w oczy patrzy mi twarz, że w mordę dać.
A teraz witamy kolejnego pana. Proszę się przedstawić.
Mam na imię Paweł, mam 40 lat.
I jak długo już pan jest w izolacji?
Od października 2019 roku, od 10 października 2019 roku.
Oj, to dosyć długo.
Przeszło 16 miesięcy.
Koniec kary, kiedy pan ma?
Miał być 4 sierpień, ale doszły mi 3 miesiące i prawdopodobnie po zliczeniu dni może będzie pod koniec października.
Tego roku?
Tego roku, już na pewno.
Proszę powiedzieć, co się stało, że pan się znalazł w więzieniu?
Pierwsze co to miałem alimenty, zawieszenie za alimenty, już stary wyrok, no ale wydarzyło się coś innego i po pijanemu uderzyłem dziewczynę i dostałem wyrok 15 miesięcy za artykuł 207.
To nie jest lubiane w więzieniu artykuł.
Nie za bardzo. Ale na szczęście nikt nie wie jakoś się funkcjonuje.
Artykuł 207, czyli czasami osadzeni mówią, że to są tak zwane peżoty. A zwłaszcza jak ta przemoc odbywa się na kobiecie, to są takie bardzo niepopularne wtedy wyroki.
Tak, tylko to było jednorazowe właśnie. Byłem pijany i po prostu uderzyłem po prostu głową w nos. O. Mhm.
To pana usprawiedliwia? Że, bo powiedział pan coś takiego, że to było jednorazowe.
Nie, to nie usprawiedliwia. Nie, bo to było po alkoholu, a alkohol nie usprawiedliwia niczego.
Mówi pan tak, dlatego że jest pan po terapii i już pan wie, co należy mówić, czy naprawdę wierzy pan w to?
Wierzę w to, bo terapia mi uświadomiła właśnie, co robiłem źle i... No i też rodzina mi uświadomiła, bo wieczorem mówiła, że to jest złe, nie pij, a ja nie słuchałem. A dopiero jak wyczeźwiałem, to zrozumiałem swoje błędy i jestem tutaj wyłącznie dlatego, że piję alkohol.
No właśnie, jest pan osobą uzależnioną od alkoholu.
Tak. Jestem uzależniony od alkoholu, jestem alkoholikiem i na szczęście jestem trzeźwym alkoholikiem już teraz i zamierzam być do końca życia.
No już teraz, bo teraz jest przymusowa abstynencja, a to jak będzie, to się okaże dopiero jak pan opuści mury więzienia.
Tak, tylko że przed osadzeniem już miałem długi okres niepicia, bo przeprowadziłem się, poznałem nową konkubinę i dała mi kategoryczny wybór, albo ona, albo alkohol, no to wybrałem ją. I udało mi się parę miesięcy nie pić, brać tabletki, samemu to odstawić.
I teraz przeszedł pan kolejną terapię w więzieniu.
Tak. Na wolności próbowałem sam. Byłem w Warcie, byłem w Ciborzu, w ośrodkach zamkniętych. No i też mi się udało na prawie 2 lata rzucić alkohol samemu poprzez pójście samemu do psychiatry i zażywanie antikolu. I 2 lata miałem przerwę do alkoholu w ogóle, no ale potem znowu był jakiś taki okres. Chyba, nie wiem... depresji, bo długi alimentacyjne i znowu już jedno piwo, dwa i zaczęło się na nowo.
A kiedy pan, jak pan sobie przypomni tą historię picia, to kiedy pan zaczął? Kiedy był pierwszy kontakt z alkoholem, inicjacja alkoholowa?
Powiem, że pierwszy raz w życiu to było, jak miałem 18 lat na 18 swojej. Potem długo nie piłem, bo ojciec mój pił. I tak jak pamiętam, to po 18 pierwszy raz napiłem się w wieku 25 lat. Pamiętam jeszcze, to chyba 25 urodziny miałem i tak się napiłem, no i później tak było co weekend, co drugi weekend, ale nie było ciągów na szczęście wtedy jeszcze.
Powiedział pan, że ojciec pił. Czasami to, że nasi rodzice piją, powoduje, że my, dzieci, nigdy nie sięgamy po alkohol. Jesteśmy wręcz wrogami alkoholu i nie wiążemy się też z osobami, które nadużywają alkoholu, ale chyba częściej jest tak, że... no, że powielamy ten model rodziny. Czy zgadza się pan z tym, czy ma pan rodzeństwo, żeby móc określić, że ktoś w rodzinie inaczej postępuje? No bo sam pan powiedział, że miał pan tą świadomość, że tata pił, więc ja nie powinienem nadużywać, bo być może jestem bardziej podatny, tak jak pan właśnie powiedział, na używanie alkoholu.
No tak, na początku mnie to przerażało, jak ojciec pił. Mam siostrę i brata, młodsi są. No i nie piją. Brat pije piwo czy tam cokolwiek, ale nie w takich ilościach i nie ma takich ciągów jak ja miałem. Nie? Siostra w ogóle praktycznie nie pije. Nie? Mama nigdy nie piła alkoholu i nie pije. No a czemu, ja nie wiem, czy to na terapii, już nie pamiętam dokładnie, ale na terapii było mówione właśnie o tym, że to się może z genem przenieść, czy coś, czy po prostu, czy to jest wybuch tej złości, że ojciec pił i nie ma go, nie był przy nas, czy coś.
No i iście...
A tata jeszcze żyje i macie jakiś kontakt?
Tata żyje, ale już mieszka osobno, już od kilkunastu lat jest po rozwodzie i mieszka osobno, ale jak wracałem do domu czy coś, to zawsze starałem się go odwiedzić w miarę możliwości.
Nadal nadużywa alkoholu?
Tak, nadal nadużywa alkoholu, ale były momenty, że trafiałem, że był trzeźwy i sporo nie pił.
I wtedy pewnie dobrze wam się gadało i było ze sobą.
No wtedy tak, ale... w większości, jak chodziłem go odwiedzać, to był pijany.
No ale wróćmy do pana. No ma pan te 25 lat i zaczyna pan pić coraz więcej, tak?
No to były pierwsze weekendy, bo praca była, weekendy, weekendowe picia tak z kolegami, to wyjścia, potem był wyjazd do Irlandii i tam się tak naprawdę zaczęło, za granicą. Większe pieniądze, większy luz. No byłem tam sam kilka lat, no i tam się zaczęło. Takie właśnie weekendy tam trwają od czwartku do niedzieli i tak się zaczęły już ciągi alkoholowe długie.
Najdłuższy pana ciąg, pamięta pan?
No, ja miałem takie właśnie po 3-4 dni, potem przerwa, bo praca i potem znowuż takie właśnie kilkudniowe, no i... A najdłuższy to był, mój w życiu najdłuższy ciąg, to był miesiąc czasu codziennie. I potem już była przerwa też długa i...
A ta przerwa wynikała z tego, że już wycieńczenie tego organizmu było, że już pan nie dawał rady nawet pić, czy wytrzeźwiał pan i...
Wytrzeźwiałem i myślałem bardziej racjonalnie, nie? Ale to niesprawiedliwe, że piłem, nie? Bo... No potrafiłem pracować i pić, nie? Chociaż miałem pracę, gdzie musiałem prowadzić samochód, to nigdy nie piłem alkoholu, nie w pracy. A weekend przychodził, sobota i to było tak, że musiałem się napić i...
No chyba słowem klucz w uzależnieniu jest to słowo musiałem.
Tak, musiałem, bo to jest tak. No bo to człowiek nie myśli o niczym, nie? Mówi, muszę się napić i tak jak ktoś musi zjeść chleb albo zapalić papierosa, to tak ja musiałem się napić. Dwa razy pracę straciłem przez alkohol właśnie. Bo wolałem się napić niż pójść do pracy. No i dwa związki mi się rozsypały też przez alkohol. Ale nie było jeszcze wtedy tej agresji, tylko po prostu no, wybrałem alkohol, a nie pracę i rodzinę.
Kryzys mogę znieść, ja nie muszę jeść, lecz niech przestaną truć. Odkąd ciebie brak, tracę dobry smak, błagam, pewnie wróć.
Przeważnie rano się człowiek budził i na kaca, no jak to kac był, to trzeba było poprawić czymś. No jak poprawiło się znowu piwem czy wódką, no to znowu się... Robił tak zwany cuk, no i tak samo w koło, nie? Musiałem, no tak się mówi, musiałem mieć dwie dwusetki i powiedzmy z dwa piwa albo trzy piwa, nie? To był taki mój standard do picia codziennego. Rano wstałem, wypiłem sobie piwo, potem mogłem nie pić przez pół dnia, wytrzeźwiałem, ale pod wieczór już dwie dwusetki i dwa piwa musiały być na wieczór.
A kiedy pojawiła się agresja?
Agresja? Jak mieszałem alkohol. Bo potrafiłem wypić wódkę i na przykład jakieś wino czy coś. I jak zmieszałem alkohol, wtedy no, budowała się sama we mnie agresja ze wszystkiego. I długi wpędzały w depresję i cokolwiek ktoś powiedział, to mi przeszkadzało. I każde zdanie mnie irytowało i denerwowało. I rodzina mówi, nie pij, bo to złe. Ja myślałem, a ja mu sobie mówiłem, że to jest dobre. I tak się zaczęły kontakty z policją, izby wytrzeźwienia. No aż doszło do tej tragedii. Jak byłem na izbie wytrzeźwień lub jak się budziłem rano nawet po piciu, a wiedziałem, że coś zrobiłem wstydliwego dzień wcześniej, a pamiętałem wszystko, to miałem takie momenty przebłysku, że... No i potrafiłem wtedy na ten tydzień, dwa odstawić alkohol, dojść do siebie, sprawić, o, to było takie tłumaczenie i sprawiłem, że ludzie zapomnieli o tym i znowu mogłem się napić. O. To było samo oszukiwanie samego siebie tak po prostu i tak wszystkich w koło. No. W alkoholizmie kłamstwo jest podstawą bytu. Bo każdy chodzi, kłamie i każdego dookoła, sam siebie i nie widzi tego, co się dookoła dzieje, tylko na kłamstwie. O pieniądze próbuje zdobyć kłamstwem czy coś, po prostu na to, żeby się napić.
Przez kłamstwa, przez alkohol, no stracił pan bardzo dużo.
No straciłem dużo i teraz poznałem konkubinę. No jestem zdziwiony, że mnie nie zostawiła. Jestem jej wdzięczny zarazem. No i... Powiem, że nawet ukrywałem fakt, że mam jeszcze dzieci przed nią, bo nie wiedziała, dowiedziała się półtora miesiąca temu. No właśnie tak, chciałem jej to powiedzieć sam jak wyjdę, ale dowiedziała się tam od mojej mamy. Myślałem, że mnie wtedy zostawi, no i dzień był, cichy dzień mieliśmy, no ale nie zostawiła. Jakoś to przyjęła do wiadomości, mówiła tylko, żebym następnym razem mówił prawdę. Też mnie nie zostawiła. No to chyba coś jest, chyba warto, nie wiem, zmienić się dla... samego siebie, żeby ludzie widzieli, że jednak no, ja kłamstwem się nie zbuduje zresztą niczego już teraz, sam sobie to udowodniłem. Mi się to zrobiło w ten dzień, że jak się dowiedziała.
Jak ważne jest to, żeby mieć w więzieniu oparcie w kimś i żeby mieć tą pewność, że jak wyjdę, to ktoś będzie na mnie czekał. Czy to jest ważne? Jak ważne to jest?
To jest najważniejsze. Człowiek wtedy może naprawdę chcieć się zmienić i bo wie, że ktoś na niego czeka i daje mu szansę i nie odwraca się plecami, pomaga. No ale najważniejsze jest nie kłamać. Jak ktoś się z tym naprawdę zmienić, to nie powinien w ogóle kłamać już. I nie oszukiwać samego siebie. Nie? Większość osadzonych, 80%, to tylko mówi o tym, że jak wyjdzie, to powraca do alkoholu, bo chce się napić. No to ja mam inaczej. Ja wiem, że wyjdę i mam do kogo wrócić i gdzie mieszkać. Na pewno nie będę pił. Bo jak wrócę do picia, to wrócę do więzienia.
No jest pan na pewno mocno wyedukowany. I teraz pytanie, co pan zrobi z tą swoją edukacją?
No wykorzystam w życiu, ale bez pomocy po wyjściu się nie obędzie. Pomaga mi kobieta, pomaga mi rodzina, ale potrzebuję wsparcia psychologicznego i psychiatry. I tabletek na początek, żeby po prostu nie sięgnąć.
Bardzo dziękuję panu za odwagę w mówieniu prawdy.
Dziękuję również.
I wszystkiego dobrego życzę, żeby spełniały się pana marzenia, te małe i duże.
Dziękuję wzajemnie.